Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji wrócimy do tematu, który już po części omówiliśmy. Będzie on związany z faktami, jak przebiega przesłuchanie świadka w sytuacjach nadzwyczajnych, przesłuchania w drodze pomocy prawnej, jak prowadzone są przesłuchania świadków, osób pokrzywdzonych, małoletnich, niepełnosprawnych, niewładających językiem polskim. Część tych tematów udało nam się kilka tygodni temu omówić z gośćmi, którymi za chwilę przedstawię, także wracamy, ponieważ audycja do tego tematu, ponieważ audycja wzbudziła zainteresowanie słuchaczy. Witam w studiu bardzo serdecznie gości, którymi są sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Opala, wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych.
Dzień dobry.
Jest z nami również sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Paweł Jurewicz, prezes Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Pan sędzia Jurewicz jest karnistą, pan sędzia Opala jest cywilistą. To dla słuchaczy ważna wiadomość, bo odpowiednie pytania można do panów kierować w zakresie, który sobie wyznaczyliśmy. Ale zanim przejdziemy do konkretnych pytań związanych z naszym tematem, chciałabym wrócić do wczorajszego ciekawego wydarzenia, które miało miejsce w budynku akademickim Wydziału Prawa. Nie mylę się, czy
W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, tak. Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze, i z tego, co się dowiedzieliśmy, to była pierwsza konferencja w tym budynku.
To trzeba o tym powiedzieć, i równie ciekawy temat był z udziałem młodzieży, bo bardzo duży podtekst edukacyjny miała ta konferencja. Proszę o szczegóły, panie sędzio.
Tak, była to konferencja skierowana przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W czasie tej konferencji wzięli udział uczniowie, o ile dobrze pamiętam, 9 szkół z terenu całego okręgu jakby działalności Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Konferencja ta była zorganizowana właśnie przez nasz oddział stowarzyszenia, ale pod patronatem prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumiła Choszowskiego oraz przy współudziale i z udziałem, znaczącym udziałem Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zresztą odbyła się właśnie w budynku Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze przy placu Słowiańskim 9. Jest to ten, z tego co się wczoraj właśnie dowiedziałem, ten budynek niedawno został otwarty.
Piękny budynek, piękna aula rzeczywiście.
Pierwszy raz przeprowadzona konferencja w auli tego budynku. Organizacja tej konferencji stanowiła element obchodu dwóch świąt. Pierwszy to Dnia Edukacji Prawnej, które święto obchodzimy 15 marca każdego roku. I tego dnia nasze stowarzyszenie wraz z prezesem Sądu Okręgowego ogłosiliśmy konkurs na esej, czy prawo jest zawsze sprawiedliwe, czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności. I właśnie wczoraj zostały wręczone nagrody z okazji tego konkursu. Natomiast sama konferencja została zorganizowana z okazji obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast ten dzień przypada właściwie na dzisiaj, tak? Musieliśmy niestety ze względów organizacyjnych przeprowadzić to. Nie dało się dokładnie tego samego dnia zorganizować tej konferencji, ale myślę, że miało to też niezwykły walor edukacyjny, dlatego że to ważne święto. Święto to jest obchodzone co roku, jak już powiedziałem, 23 maja, i ma ono upamiętniać rocznicę śmierci sędziego Giovanniego Falcone. Sędzia ten został zamordowany przez sycylijską mafię, i to było dokładnie 23 maja 1992 roku. I święto to zostało ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności Mendel. A w Polsce jakby patronat nad tym świętem sprawuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Dzień ten ma upamiętnić bezkompromisową w dążeniu do sprawiedliwości postawę sędziego Falcone i symbolizuje niezależność i niezłomność sędziów w dochodzeniu do prawdy. Tu bym gorąco zachęcił szczególnie młodszych radiosłuchaczy. Można znaleźć na pewno film o sędziu Giovanni Falcone i zapoznać się z jego biografią. bo jest naprawdę warta do tego, żeby
rzeczywiście
żeby to
był dociekliwym, niezłomnym sędzią śledczym, może byśmy to dzisiaj powiedzieli.
Tak, bo akurat mówimy o Włoszech, tak, a tam akurat jego rola to była tak pomiędzy, można powiedzieć, taki sędzia śledczy właśnie.
No i tutaj chciałabym właśnie zwrócić uwagę na duży walor edukacyjny. Rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy znaleźli się wśród laureatów tego konkursu. Mówili o tym, że się tak zainteresowali, no bo po prostu tam albo pani nauczycielka wskazała temat, albo zainteresował tam ktoś inny. Myślę, że nie wiem, czy będzie umieszczony gdzieś ten esej młodego człowieka. Bartek miał na imię, z Nowosolskiego Liceum, pamiętam.
Na pewno postaramy się, że znajdzie się na stronie facebookowej naszego oddziału. Postaramy się też być może, myślę, że tak, na stronie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakładce Edukacja Prawna.
Wśród laureatów znalazły się również uczennice z Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, jak dobrze pamiętam, także rzeczywiście tak wielkie gratulacje.
Było dwóch uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli i dwie uczennice.
Których eseje się spotykały, z tej Wschowy, tak? No i właśnie, i wśród prelegentów, zresztą bardzo ciekawe były wypowiedzi poszczególnych gości, między innymi pan sędzia Opala miał ciekawy wykład, myślę, że do tego też nawiążemy, ale miałam okazję przez sekundkę rozmawiać z profesorem Stanisławem Waltosiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zadałam mu takie pytanie związane właśnie z faktem, jak mówić młodzieży o prawie, jak uczyć tego prawa, jak edukować, kiedy tak naprawdę na co dzień widzimy, jak łamane jest prawo. Szczególnie w ostatnich czasach jest to dosyć, w ostatnich miesiącach jest to dosyć widoczne. Proszę, posłuchajmy, co odpowiedział na to pytanie.
Chyba ten malutki eksperyment socjologiczny, który ja przeprowadziłem w czasie mojego wykładu, kiedy poprosiłem o zadeklarowanie się, czy chce się prowadzić pojazd mechaniczny, czy też nie, i od razu im uświadomiłem, tym wszystkim ludziom, że są potencjalnymi w przyszłości, potencjalnymi sprawcami wypadków drogowych, uświadomiło znaczenie po prostu sądownictwa. A poza tym tęsknota za prawem słusznym, sprawnym, sprawiedliwym, mądrym istnieje od zawsze. Od tego momentu, kiedy cywilizacja zaczęła tworzyć prawo. I tak się to wszystko tworzy. Tylko tyle, że my w dzisiejszych czasach mamy zjawisko, którego dawniej nie było w takim stopniu jak dzisiaj. To znaczy inflacji prawa. Ustawa goni ustawę, zmiana goni zmianę, na zmianie się robi zmianę. Najlepsi prawnicy dzisiaj nie wyznają się w obrębie swoich własnych dziedzin, a to już jest nieszczęście. Wobec tego, co mówić o zasadzie, że nieznajomość prawa szkodzi?
No i właśnie takim pytaniem odpowiedział mi zasadniczo pan profesor. Co możemy w takiej sytuacji mówić o tej nieznajomości prawa? Czy szkodzi, czy nie szkodzi, panie sędzio?
Ja myślę, że przede wszystkim nie wynika to tylko z faktu, że nas nie edukują, bo jakieś elementy prawa powinny być dla każdego obywatela już w liceum, w klasie maturalnej. Ale lekceważymy nawet taki akt prawny jak konstytucja, mówiąc, że jest to zbiór jakichś reguł, które funkcjonują, które nas bezpośrednio nie dotyczą. I wczoraj pozwoliłem sobie na użycie takiego przykładu, który się bardzo spodobał i spróbuję go powtórzyć radiosłuchaczom, bo jeśli ten odbiór na konferencji był taki, myślę, że może z zaciekawieniem zostanie też wysłuchany przez naszych słuchaczy. Zacząłem od truizmu, że dzieci odpowiadają przed rodzicami i to jest dla każdego oczywiste, ale 38 milionów obywateli tego państwa to są dzieci tego państwa, ale rodzicami dla tych dzieci jest konstytucja, ale jest pewien problem. Konstytucja nie mówi i dlatego demokratyczne społeczeństwa umawiają się, że ustami konstytucji są sądy i trybunały. I jeżeli my robimy to, co w tym kraju się dzieje, niszczymy trybunały i sądy, to kto w imieniu obywateli weźmie ich w obronę? My nie możemy się zgodzić z tym, że sędzia ma być pełnić służebną rolę wobec państwa. To jest jakieś nieporozumienie. A jeżeli obywatel, nasz radiosłuchacz, wejdzie w konflikt z państwem, z wojewodą, z burmistrzem, z prezydentem, z urzędem skarbowym, to sędzia ma wydać taki wyrok, jaki się władzy będzie podobał? Kto weźmie w obronę tego obywatela, kiedy on ma nie tylko spory z sąsiadem, ale ma mnóstwo sporów z państwem? Wtedy musi pójść do sądu i wierzyć, że niezawisły sędzia, niezależny sąd, który nie boi się wydać wyroku, który się władzy nie spodoba, bo ochrona prawna będzie należała się obywatelowi. I myślę, że lekceważenie tego faktu, jak ogromną rolę odgrywa konstytucja i że tak naprawdę ona dotyczy każdego obywatela, bo każdy obywatel, tak jak to podałem, jest dzieckiem tego państwa i on w każdej chwili będzie mógł sięgnąć po ten akt prawny, powołując się na niego po to, żeby niezawisły sąd dał mu ochronę w konflikcie na przykład z państwem. Ale faktem jest też, że wyrok może być poczytany przez obywatela jako niesprawiedliwy, bo jest to kwestia bardzo subiektywna. Jeżeli sądy rozstrzygają spory, to subiektywnie ten, kto wygra, jest z wyroku zadowolony. Ten, kto przegra, jest z wyroku niezadowolony. Nie wiem, dlaczego zestawia się w rankingach sędziów ze strażakami. Każdy z nas kocha strażaka, bo on chroni nasze mienie, bo pomaga nam w wypadku i nie może być obywateli niezadowolonych. U nas z założenia 50% obywateli, którzy wychodzą z sali, są niezadowoleni. Ale poczucie niesprawiedliwości może też wynikać, i tu trzeba to wprost powiedzieć, już z trzech aspektów dotyczących zarządzania prawem. Po pierwsze, kiedy prawo jest interpretowane wybiórczo. I to się na naszych oczach dzieje. My po raz enty, profesor Waltoś, jeżeli się nie pomylę, podał liczbę, że od roku 180 razy było nowelizowane prawo karne, w którym on się specjalizuje. To już nie jest normalne. Tego nie ogarną nawet prawnicy, a skąd dopiero zwykli obywatele, którzy na co dzień prawem się nie zajmują. Dalej, kiedy prawo jest interpretowane zbyt rygorystycznie, za prawem, za normą prawną musi każdy sędzia widzieć człowieka. I wreszcie, niestety, smutna konstatacja, wyrok może być też uznany za niesprawiedliwy, kiedy prawo może być stosowane złośliwie. A więc kiedy wykorzystuje się prawo złośliwie, by ukarać tego obywatela. Obywatel nie ma szans z państwem. Państwo ma cały aparat przymusu. I kiedy postawiono mi wczoraj pytanie, czy obywatel może nie wykonać wyroku, który uważa za niesprawiedliwy? Odpowiedź jest prosta. Nie może nie wykonać. Bo państwo ma aparat represyjny i może wyegzekwować od niego również ten wyrok, który w jego odczuciu jest niesprawiedliwy. To wszystko wymaga ogromnej edukacji, popularyzacji prawa i pokazywaniu społeczeństwu, że tak naprawdę nie możemy się uchylać od zabierania głosu w sytuacji, w której chce się to państwo pozbawić niezawisłych sądów, niezależnych sądów, niezawisłych sędziów, dlatego że oni muszą służyć i państwu, i obywatelom.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że słuchacze też są wdzięczni za taką porcję wiedzy. No, audycja nasza jest po to, żeby przekazywać słuchaczom taką podstawową wiedzę z zakresu prawa, no bo przecież nie skończymy tutaj w studiu 8 lat studiów prawniczych, ale to jest ważne, więc teraz wrócimy do opowieści o jednym ze sposobów zbierania informacji dotyczącej sprawy, czyli zeznań świadków, tak? Bo sędzia, przygotowując się do wydania wyroku, gromadzi różne fakty, tak? To, co uzyska w dokumentach, panie sędzio, proszę mi pomóc.
Tak. I źródła osobowe.
I źródła osobowe. I tymi źródłami osobowymi są po prostu świadkowie. Już wiemy, że nie można odmówić bycia świadkiem tego faktu. Jak zostaniemy powołani na świadka, nie możemy tego odmówić. Wiemy również, że przesłuchanie w okolicznościach pomocy prawnej odbywać się może w różnych okolicznościach. Przy łóżku pacjenta, w domu tego świadka.
Za pomocą wideokonferencji, za pomocą też sądu, który powołamy i przesłucha tego świadka na odległość. Także tych form jest dość dużo i dużo możliwości jest takich, żeby świadek, który musi być przesłuchany, jakby inaczej, przesłuchanie świadka odbyło się jak najbardziej w sposób komfortowy dla niego.
Nawet jeśli świadek jest obcokrajowcem, to też go nie ominie ta przyjemność spotkania z sędzią. Bo do tego, do pomocy powoływany jest...
Wówczas no, należy takie przesłuchanie przeprowadzić przy udziale biegłego tłumacza.
My dzisiaj, kontynuując temat, powiemy o przesłuchaniach osób z niepełnosprawnościami różnymi. I fizycznymi, i psychicznymi. Mieli panowie takie sprawy? Gdzie...
Oczywiście, tak.
Jak to się odbywa? Proszę nam wyjaśnić.
Może ja opowiem radiosłuchaczom blok cywilny. Jeżeli tylko świadek ma możliwość stawienia się do sądu, nawet na wózku, bo oczywiście sądy dzisiaj są przystosowane do tego, żeby mógł pokonać te wszystkie bariery, o których mówimy dla niepełnosprawnych, czyli wjazdy na wózku, żeby nie było tylko schodów i tak dalej, to on może stawić się do sądu i być słuchany na sali sądowej. Przepisy przewidują, że taki świadek oczywiście może zeznawać na siedząco, nie musi wstawać, mówiąc do sądu. Jest dotknięty niepełnosprawnością, ale ma wiedzę. A nic tak bardzo się nie ceni, jak dowód bezpośredni. Sędzia, który może przesłuchać świadka bezpośrednio, nigdy z tego dowodu nie zrezygnuje. Ten dowód jest dla niego cenniejszy, nawet jeżeli inny sędzia to zrobi w okręgu za niego, bo czasami musi. Mówiliśmy o tym na naszej poprzedniej audycji, że jeżeli odległość jest powyżej 50 kilometrów, świadek może żądać, żeby przesłuchał go sąd miejsca jego zamieszkania. Ale to już będzie tylko protokół z przesłuchania przez innego sędziego, a wyrok wydaje zupełnie inny sędzia. Więc ten dowód bezpośredni jest niezwykle cenny. I radiosłuchacze zapytają, to dlaczego mnie sądy wzywają nawet 100 kilometrów czy 200? Bo sądy próbują. Jeżeli możesz, przyjedź, bo to będzie dla mnie cenniejsze, kiedy przesłucham ciebie. Będziesz mógł się zwrócić o te koszty. Myśmy o tym też mówili w poprzedniej audycji. I dlatego proszę się nie dziwić, że sądy próbują sprowadzić na salę sądową tego świadka, który nawet mieszka bardzo daleko od sądu, który sprawę prowadzi.
Również za granicą? Jak jest sprawa z zagranicą? Nie. Wygląda sprawa? Jak ktoś mieszka za granicą?
Próbujemy tego świadka, po prostu jeżeli organy czy strony, bo w postępowaniu karnym robią to organy ścigania, natomiast w procesie cywilnym, który ja prowadzę, zobowiązany do podania adresu jest ten, kto wnioskuje o przesłuchanie tego świadka. I oczywiście wzywamy go z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ musimy mieć dowód doręczenia i jakby w interesie strony wnioskującej jest, żeby zmobilizowała tego świadka i przyjechał on do Polski i złożył te zeznania. I muszę powiedzieć, że bardzo często tak się dzieje. Cudzoziemcy nie uchylają się. Czasami proszą o wyznaczenie innego terminu, ale tak, te dowody są przeprowadzane. Ja mam, jest taka też fajna kultura w niektórych naszych sąsiadów, że wspomnę tylko o takim przykładzie z świadka z Niemiec, który wszedł do mnie na salę i przeprosił mnie, że jest w takim t-shircie, ale on wrócił dopiero z Meksyku samolotem i z Berlina jechał prosto tu do sądu, żeby się nie spóźnić. Muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie, żeby nie powiedzieć, że mnie zatkało, tak? Bo przecież mógł napisać, że przyjedzie w innym terminie, a on jadąc z Meksyku okazał ten szacunek do sądu, że stawi się i powie to, co ma do powiedzenia. To mi bardzo zaimponowało i mnie ujęło wręcz, bo niestety nieczęsto się zdarza, to w Polsce z błahego powodu prosimy o odroczenie i robimy tą przewlekłość postępowania.
Za chwilkę, panie sędzie, oddam głos, ale już widzę, że zbliżają się wiadomości motoryzacyjne, to ja zachęcając słuchaczy do kontaktowania się z nami po wiadomościach, podam numery telefonów 324-22-55 i 801-327-462. Po wiadomościach motoryzacyjnych wracamy do tematu.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
Droga numer 29. W Cybince trwa przebudowa trasy. Do końca sierpnia w tym miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. W Kostrzynie nad Odrą trwa remont wiaduktu przy ulicy Sportowej. Obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na wiadukt nie wiadą pojazdy o wysokości ponad 3,8 metra i szerokości 3,5 metra. Ograniczenia, przypomnijmy, obowiązują do końca czerwca. Przez ponad dwa miesiące po drogach w województwie dolnośląskiego, lubuskiego, a także wielkopolskiego będzie poruszać się więcej niż zwykle pojazdów wojskowych. Jest to związane z rotacją 2. i 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej oraz odbywającej się na terenie Estonii, Litwy, Łotwy, Polski ćwiczenie dowództwa wojsk lądowych USA w Europie. Transportów można spodziewać się m.in. w rejonie stacjonowania wojsk. Promy w Milsku, Pomorsku, Brodach i Połęcku są czynne. Kursują, przypomnijmy, od godziny 5 do godziny 21.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA. Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Telefon 68 324 22 55 i 801 327 462.
Rozmawiamy dzisiaj o przesłuchaniach świadków w drodze pomocy prawnej. Wzruszający przykład świadka, który wytłumaczył nawet swój taki nie bardzo pasujący do powagi sądu strój, ale został usprawiedliwiony, przyjęte, rozumiem, tak. Z tego wzruszenia całego.
Przyjechał na wezwanie, chciał zeznawać. Tak.
A czy sprawy w karnych procesach się różnią? Znaczy to świadkowanie, bycie świadkiem?
Na pewno procedura karna od cywilnej się troszeczkę różni. My mamy możliwość na przykład słuchania w drodze wideokonferencji również świadków znajdujących się poza granicami kraju, w Anglii, w Niemczech, we Francji. Wówczas odbywa się to bardzo podobnie jak świadków, których słuchamy w Polsce w drodze wideokonferencji. Stają oni po prostu w sądzie odpowiedniego kraju i tam za pomocą kamer słuchamy ich jakby w drodze tej wideokonferencji. Jeżeli chodzi o samą możliwość zawiadamiania świadków, którzy mają się stawić na rozprawę, to może to się odbywać naprawdę w przeróżnej formie. Często korzystamy też z telefonów. Może to być też za pomocą maila. I tu bym chciał zaapelować, że tak powiem do słuchaczy, którzy dostaną kiedyś taki telefon lub dowiedzą się w ogóle, że są wezwani do sądu w charakterze świadka, nawet od osoby, która na poprzedniej rozprawie zeznawała, to albo zadzwonić i potwierdzić to w sądzie, albo po prostu się stawić do tego sądu, nie czekając na wezwanie, bo to po prostu przyspiesza postępowanie. Naprawdę nie ma konieczności takiego biernego czekania w domu, aż przyjdzie listonosz i przyniesie odpowiednie wezwanie. Zawsze można zadzwonić i dowiedzieć się, czy jesteśmy przesłuchani, czy jesteśmy, nasza obecność jest konieczna w trakcie przesłuchania. Tym bardziej, że to są w większości takie przypadki, że te osoby zdają sobie sprawę, bo wiedzą albo od członka rodziny, albo od kolegi znajomego, który był właśnie przesłuchany w sądzie, że na kolejną rozprawę sąd ich wezwie.
A czy może być taka sytuacja, że jak w ogóle sąd się nami specjalnie nie interesuje, bo nie wie, że mamy jakąś wiedzę na temat danej sprawy, czy my możemy tak sami z siebie przyjść i powiedzieć, byłem świadkiem takiego, a takiego zdarzenia w tej i w tej sprawie?
Każda strona, każda osoba, która posiada wiedzę i na przykład wiedziałaby, że toczy się sprawa, w moim przypadku sprawa karna przed sądem i ona posiadałaby wiedzę na temat, nie wiem, potencjalnej kradzieży, włamania czy też innego przestępstwa,
innego zdarzenia, tak.
Zawsze może albo napisać najpierw do sądu i niejako wtedy oczekując na to, czy zostanie wezwana, albo po prostu zgłosić się też do sądu. Nawet gdyby, wyobrażam sobie taką sytuację, że gdyby taka osoba przyszła w trakcie, kiedy odbywała się jakaś rozprawa karna, to na pewno sąd odbierze na tej rozprawie co najmniej oświadczenie od niej, jeżeli nawet nie przesłuchają tego dnia, bo wiadomo, że to może być uwarunkowane albo czasem, albo ilością osób wezwanych tego dnia do sądu.
Pytam o to, bo często w filmach, gdzie odbywają się jakieś procesy, to bardzo takie są zwroty akcji, że nagle wchodzi na salę rozpraw zupełnie nieoczekiwany świadek. Czy to się zdarza w rzeczywistości?
Tak spektakularnie to nie wygląda. Natomiast zdarza się rzeczywiście, że po prostu przyjeżdżają osoby, które, że tak powiem, strony postępowania, czyli w tym przypadku na przykład obrońca, powiadamia nas, że jest jeszcze przed salą osoba, która ma wiedzę w tej sprawie i wnosi o jego przesłuchanie.
Aha. A to w bloku karnym jest łatwiejsze, dlatego że jest przepis, który dotyczy każdego obywatela tego państwa, kto posiada wiadomość o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powinien zawiadomić organy ścigania. Jeżeli to już przeszło przez organy ścigania, no to jest jeszcze możliwość złożenia tych zeznań przed sądem. W procesach cywilnych jest trochę inaczej, bo jeżeli strony nie życzą sobie, aby ktoś zeznawał, czyli sąsiad życzliwy chciał się wypowiedzieć w ich sprawie, sąd nie dopuści taki dowód. To są dowody na wniosek. Bardzo rzadko, ponieważ myśmy w programach edukacyjnych pani redaktor tłumaczyli, czym jest kontradyktoryjność. Kontradyktoryjność, czyli sąd rozstrzyga sprawę w oparciu o dowody zaoferowane przez strony i nie powinien z urzędu tych dowodów zbierać, bo to by mogło świadczyć o stronniczości sądu. Ale są takie sytuacje, jak w postępowaniu spadkowym, jak w postępowaniach o zniesienie współwłasności, kiedy to musi być zrobione bardzo dobrze, jeżeli sądowi brakuje jakiegoś elementu do tego, żeby to orzeczenie wydać, to dopuści taki dowód z urzędu. Myślę, że będą to raczej dowody z dokumentów, natomiast taki życzliwy sąsiad, który chciałby być świadkiem, niekoniecznie.
A jak przebiega przesłuchanie świadka, który ma niesprawność intelektualną? W różnym stopniu to przecież może się odbywać.
Tak. Tak długo, jak świadek może wyartykułować przed sądem swoje myśli, a więc opowiedzieć o faktach, co do których sąd będzie procedował potem, tak długo jego niepełnosprawność nie ma znaczenia. Jeżeli na przykład się świadek bardzo jąka, jeżeli jest bardzo zdenerwowany, jeżeli ma problemy z aparatem wymowy, słuchamy go uważnie i próbujemy zapisać to, co ma nam do powiedzenia. Natomiast jeżeli to nie jest już możliwe, możemy przesłuchać tego świadka z udziałem psychologa, który spróbuje nam wyinterpretować to, co świadek ma sądowi do powiedzenia. Natomiast jeśli i to jest niemożliwe, niestety z takiego dowodu musimy zrezygnować, przynajmniej w procesie cywilnym.
Jak w procesie karnym, to za chwilkę, ale proszę słuchawki, bo mamy telefon. Halo?
Halo?
Tak, dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry.
Witam.
Ja jestem w trakcie oczekiwania to znaczy wyrok zapadł, ale na uprawomocnienie wyroku. Takiej dla mnie niekorzystnym wyroku. Chodzi konkretnie, sąsiada krowy weszły mi z 3 na 4 listopada, podam dokładną datę, 2015 roku i całą noc w uprawach rolnych zrobiły mi tam popląd, zjadły ponad 2 hektary uprawy jęczmienia uzimego, zniszczyły i tak dalej. Zwróciły się do sąsiada, żeby mi w jakiś sposób zrekompensował, bo wcześniej mi przyniósł bez uprzedzenia, bez jakiejś konsultacji 2 worki jęczmienia i tego. Miał tą świadomość, że to wystarczy za te szkody, jakie krowy wyrządziły. Ja się z tym nie zgodziłem, poprosiłem, że jestem w formie finansowej, jako rolnik to mam zboże też. I tego. On się nie zgodził i podpowiedział mi, że jak mi się nie podoba, to żebym wezwał biegłego sądowego i podał go do sądu. To uczyniłem, biegły sądowy przyjechał, na 2600 oszacował straty w uprawach, sprawa się odbyła, świadkowie byli i sędzia jednostronnie tak prowadził sprawę pod kątem właśnie tego pozwanego i ten niekorzystny spadł dla mnie wyrok, to znaczy muszę zapłacić 928 zł, ten pozwany 285 zł, przepraszam, i tego. i sprawa taka niekorzystna. Jestem trochę zbulwersowany, że to sądy jak sądy.
Czyli co ma pan w tej sytuacji zrobić? Przepraszam, że tak wejdę w słowo,
no,
tak?
No, chciałbym między innymi skargę na sędziego, że tak powiem, złożyć, bo no, nie podobał mi się typ, bo zrozumiał w ten sposób, kilka razy to upraszałem, poprosiłem jeszcze raz jako świadka tego biegłego sądowego, który mi szacował, żeby jako świadek zeznał, jakie były szkody i żeby się nie zgodzić z tym, który zaproponował wcześniej biegły sądowy, bo był wezwany w międzyczasie biegły sądowy po pierwszej rozprawie i on właśnie na 200 zł oszacował te szkody. To było już wiosną, kiedy tych zniszczeń nie było widać, także no niekorzystnie dla mnie to wszystko wpłynęło.
No dobrze, spróbujemy się odnieść, znaczy pan sędzia się odniesie.
Proszę posłuchać, sprawa jest cywilna, spróbuję dopytać i wyjaśnić panu. Po pierwsze, rzeczywiście jest szokujące, że ta szkoda przez biegłego była wyceniona na tak małą kwotę. I pan jako powód miał prawo się nie zgodzić z tą opinią i zawnioskować o nową opinię. Proszę pamiętać, że sądy w Polsce mają się znać na prawie, nie mają wiedzy specjalnej, a nawet gdyby mieli, tutaj pana zaskoczymy, nie mogą z tej wiedzy korzystać. Zatem udział biegłego w pana sprawie do wyszacowania tej szkody był obligatoryjny. Jestem też zdziwiony tym, że ta szkoda została wyceniona tak nisko, ale rzecz jasna nie znam szczegółów. Pan miał prawo do tego, żeby zawnioskować nowego biegłego. Ale jeżeli i to by nie pomogło, to proszę pamiętać, że póki co w naszym państwie ma pan prawo do sądu dwuinstancyjnego. I zamiast czekać na prawomocność, należało napisać apelację do sądu wyższej instancji, a na pewno pan został pouczony, w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie, w jakim terminie od otrzymania uzasadnienia napisać apelację do sądu wyższej instancji i wyartykułować te zarzuty, które spowodowały, że rozstrzygnięcie było dla pana niekorzystne. I licząc na weryfikację tego wyroku przez sąd drugiej instancji. Natomiast na pewno subiektywnie nie może pan ocenić, że ten sędzia był stronniczy. Jasne, że w oparciu o pana krótkie wystąpienie, nie jesteśmy w stanie ocenić materiału dowodowego. Bo
panie sędzio, jeśli można, bo no kłamał ten pozwany właśnie i nie mogłem nerwowo wytrzymać i zostałem nawet wyproszony na 15 minut stale rozpraw. No, bronił
czyli
się.
Emocje pana poniosły, tak, ale tak, proszę tak. Powiedzieć, skorzystał pan ze swojego uprawnienia i zaskarżył ten wyrok, czy nie?
Jeszcze nie, bo 28 ma się uprawomocnić wyrok.
No to proszę nie czekać na prawomocność, tylko należy go zaskarżyć, jeżeli pan jest niezadowolony, chyba że pan, mówiąc bardzo kolokwialnie, odpuszcza i nie chce już się procesować z tym sąsiadem, którego bydło zjadło panu tą pszenicę.
No.
Także ma pan jeszcze czas, jeżeli 25 jest prawomocność, to jeszcze można napisać apelację do sądu wyższej instancji. Tyle możemy powiedzieć.
Panie, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo. To ciekawy przypadek. Taki właśnie dla pana, panie sędzio, prawda?
Tak, takich spraw jest dużo.
Mhm. Tak. Ale co do tego, że sędzia mi się nie spodobał, no to ogólnie to jest tylko nasza subiektywna ocena, ona nie ma wpływu na wyrok.
To jest subiektywna ocena. Mhm. Są przepisy, które mówią, kiedy sędzia musi się wyłączyć z urzędu, kiedy wie, że sam nie może prowadzić. Są to nasza rodzina, nasi bliscy, jakiś znajomych, z którymi mamy towarzyskie relacje. I może być to też na wniosek, tak? Na wniosek, kiedy widzimy i podajemy argumenty, że rzeczywiście sędzia tą sprawę prowadzi stronniczo. Dzisiaj jest to bardzo trudne, dlatego że rozprawy są nagrywane. Więc ta ocena jest bardzo szybko do zweryfikowania, czy przebieg tej rozprawy przebiega w sposób stronniczy, czy nie. Każda rozprawa jest rejestrowana. Jeżeli taki zarzut padnie, przełożeni, wizytatorzy mogą to odsłuchać i zobaczyć, czy to polega na prawdzie, czy też nie.
Sędzia Jurewicz.
Jakbym mógł coś dodać, to w procesie cywilnym to jest taki, można powiedzieć, specyficzny proces. Mamy dwie strony i ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Więc z samego założenia ten, który przegrywa tą sprawę, no to w jego odczuciu sędzia mu się nie będzie podobał, bo nie uwzględnił jego racji. Natomiast to nie może oznaczać, że ten sędzia nie orzekł sprawiedliwie i nie orzekł w sposób prawidłowy.
No pewnie w cywilnych rozprawach najbardziej sędziowie są zadowoleni, jak jakiś konsensus nastąpi, mediacje są i
też
ogólnie...
Nie do końca. Też nie do końca. Na tym polega, kiedy ja mówię, że sędziowie to nie są pluszowe misie, bo kiedy dochodzi do ugody, to ugoda z istoty swej polega na tym, że każda ze stron musi ustąpić drugiej stronie, żeby do tej ugody doszło. I czasami, mimo że podpisały ugodę, obie strony wychodzą niezadowolone.
Jednak niezadowolone.
A emocje naszego radiosłuchacza są usprawiedliwione. Ja mam taki przypadek, kiedy niezadowolony podsądny już trzymał się klamki, bo bał się może, że go zatrzymamy i krzyknął, jeżeli taki wyrok zapadł, to Wysoki Sąd jest głupi i ma wszy. No ja rozumiem... Jeszcze to pierwsze, ale zastanawiałem się, ale skąd te wszy, prawda? No, to są takie, emocje. To są emocje. Tak. To jest oczywiście żart prawdziwy, sądowy, bo on miał miejsce na sali sądowej, kiedy orzekałem w gospodarczym, ale my do tego też podchodzimy ze zrozumieniem, ponieważ to są nasze osobiste sprawy rozstrzygane na sali sądowej i kiedy nie przebiega to po naszej myśli i wyrok dla nas jest niekorzystny, mamy również prawo do tych emocji, które nie powinny mieć miejsca na sali sądowej, a jednak mają.
I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Dobrze, to jeszcze raz ja w tej sprawie, której poruszyłem przed chwilą, bo tak słucham. Ale proszę sobie wyobrazić tak obiektywnie, z emocjami, ale proszę obiektywnie, kiedy ten wyrok już
zapadł,
wyznaczony i tego. I proszę sobie wyobrazić, że ja mam 900 zł zapłacić, a sąsiad 200 zł, kiedy jego 80 sztuk bydła zrobiły mi przez... Czy to jest logiczne w ogóle? Zwróciłem na prośbę nawet tego zwanego, który mi szkody wyrządził, na prośbę jego, żeby tę sprawę załatwił, żeby mi sąd pomógł.
To nie jest kara. Od razu panu mówię, że pieniądze, o których pan mówi, to na pewno są koszty sądowe. Tak, więc nie proszę na to nie patrzeć jak na karę. No, reguła ogólna jest taka, że kosztami obciąża się tego, kto sprawę przegrywa. Natomiast...
Ja przegrałem, bo ja 94%
to już wiemy, ale my już podpowiedzieliśmy, czyli sędzia, pan sędzia podpowiedział, że
zrobić.
Ma pan jeszcze możliwość tam, że, ale to szybciutko, bo to tam czas goni, a terminy zawsze są ważne.
Tak. 23 dzisiaj, pan mówi, że prawomocny jest 25, jeżeli nie zwracał się pan o uzasadnienie, ma tylko 2 dni na napisanie apelacji.
To szybciutko.
Uzasadnienie było, dostałem właśnie uzasadnienie.
To proszę dobrze policzyć, od dnia, w którym pan odebrał od listonosza uzasadnienie,
28.
To ma pan 14 dni.
No. Trzeba się spieszyć. Tak. Może pan odzyska te 900 zł. Ale nie wiem, nie jestem sędzią. Wracamy do osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozprawach karnych.
W tym wypadku tak naprawdę, bo było to pytanie, czy to się różni od sądu karnego, no to po tym przykładzie, co pan sędzia powiedział, to nie ma żadnej różnicy. Także przed sądem karnym, jeżeli stanie świadek, który z jakąś ułomnością, nazwijmy to, będziemy go się starać słuchać do momentu, kiedy nie będziemy w stanie
zrozumieć, co mówi.
Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, mamy także możliwość powołania biegłego psychologa lub też, jeżeli to są problemy na przykład z mówieniem, to możemy wtedy skorzystać też z biegłych, którzy nam będą starać się przekazać to, co nam świadek chce powiedzieć.
Przepraszam, jeszcze tutaj akurat tak gestykulujemy, czy język migowy też wchodzi
tak,
w grę?
Tak. W przypadku języka migowego, czyli mamy wtedy do czynienia ze świadkiem, który powiedzmy nie mówi,
no
tak?
Nie mówi.
Taki świadek może złożyć swoje zeznania za pomocą pisma.
Aha, no to też ciekawy przypadek.
Taką kartkę wtedy możemy dołączyć do akt jako wypowiedź świadka na zadane pytanie.
Natomiast, ale też na żywo też może coś gestykulować i być przetłumaczony, tak?
To wszystko zależy od charakteru danej sprawy. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać odpowiedź na krótkie 3 pytania, to taka forma przesłuchania jest jak najbardziej możliwa. Natomiast w przypadku, gdyby takie przesłuchanie miałoby być długie, w którym by zadawano wiele pytań, w którym odpowiedzi musiałyby być też dość szczegółowe i też długie, wydaje mi się, że w takim przypadku zasadnym byłoby skorzystanie z pomocy biegłego.
I mamy kolejne pytanie. Halo? Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy.
Ja dzwonię w sprawie cywilnej chciałbym uzyskać informację bądź ewentualnie poradę dotyczącą spadku po rodzicach. Dotyczy spadku, który moi dziadkowie spisali czy podzielili między swoje dzieci. Jedyną osobą, która mieszkała w domu, w którym był przypisany spadek, była moja mama i oczywiście było dwójka rodzeństwa. I teraz sprawa wygląda w ten sposób, że był problem ze spłaceniem, dlatego że dwójka rodzeństwa, która również odziedziczyła w jednej trzeciej spadek, nie mogła się zdecydować, jaką wartość oczekiwałaby spłaty. I efekt tego, powiedzmy sobie, przeciągania tej spłaty doszedł do okresu 30 lat. I teraz efekt jest tego taki, że rodzeństwo oczekuje od nas spłaty, natomiast pytanie jest moje takie, czy w momencie, kiedy poniosłem tam jakieś koszty związane z remontem domu dla rodziców, doprowadzeniem wody, kanalizacji i tym podobnych historii, powinienem w jakiś sposób udokumentować, że są to moje koszty.
Tak. Sprawa typowa, jest ich mnóstwo i odpowiedź jest taka. Sąd, kiedy będzie rozstrzygał, jaka ma być wartość spłaty, będzie rozstrzygał według stanu tego domu wtedy, kiedy powstała masa spadkowa, ale według cen dzisiejszych. Czyli absolutnie dobrze pan radiosłuchacz intuicyjnie czuje, że wszystkie nakłady, które poniósł na ten dom, będą odliczone i z tego tytułu nie będzie spłacał wujostwa, bo tak to rozumiem, tak?
Tak.
Także oczywiście, że sąd to uwzględni. Szkoda, że tak długo to trwało, bo jeżeli strony nie mogą się porozumieć, to sądy robią i państwa czeka taka sprawa. To się nazywa dział spadku. Dom przypadł pana mamie, natomiast rodzeństwo powinno być spłacone. Jeżeli nie mogli się porozumieć, to szybciej trzeba było tą sprawę załatwić. Ale oczywiście jest to możliwe i w ramach działu spadku do tej spłaty może dojść. Wszystkie nakłady będą rozliczone. Reasumując jeszcze raz, stan masy spadkowej na dzień, kiedy zmarli dziadkowie, czyli rodzeństwa, mamy i wujostwa, a ceny na dzień dzisiejszy. Bez oczywiście nakładów, żadnych nakładów. Stan tamtego domu, tak? To będzie też trudne, bo mam nadzieję, że macie jakieś dokumenty, zdjęcia. To wszystko będzie potrzebne w sądzie. Dokumentacja zdjęciowa, a przede wszystkim to ta dokumentacja, która spowodowała, że dzisiaj ten dom jest w znacznie lepszym stanie, bo przeszedł na przykład kapitalny remont.
Oczywiście, czy w tym momencie oprócz dokumentacji, bo której to było moje następne pytanie, a pan mnie wyprzedził, nie posiadam takowej dokumentacji, dlatego że to była moja pierwsza praca po szkole, więc z racji tego, że mieszkałem w tym domu, chciałem pomóc rodzicom, a tym samym też i mieszkać w jakichś normalnych warunkach, więc zainwestowałem w jakieś tam okna, ubikacje, której nie było, doprowadziłem wodę i tym podobne historie. I tak naprawdę to było 20 lat temu, więc suma summarum ja nie zbierałem żadnych rachunków.
Oczywiście
mam świadków w postaci sąsiadów, którzy robili, wykonywali mi te czynności, natomiast jako takiej dokumentacji w postaci rachunków nie posiadam. I teraz pytanie jest takie, czy świadkowie, którzy wykonywali firmy bądź ewentualnie osoby prywatne, również mogą poświadczyć, że takie czynności były robione.
Oczywiście. Tak jak i jest charakter tej audycji, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni przez panią redaktor, mówimy o źródłach osobowych. Nie ma pan dokumentów, ale mam pan świadków, którzy to robili. Oni szczegółowo opowiedzą sądowi. Będzie potrzebny biegły, ale w oparciu o te zeznania dokona pewnej wyceny. Także nic się nie stało, ale niestety to jest rodzaj zboczenia zawodowego. Niestety w takich sytuacjach musimy zbierać w teczkach dokumentację.
Oczywiście.
Ale jak najbardziej zawnioskuje pan tych ludzi, którzy pomagali panu doprowadzić dom do takiego stanu, w jakim on dzisiaj jest.
No, proszę powiedzieć mi jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy pomimo tego, że została ustalona masa spadkowa po dziadkach w odpowiednich tam częściach na dzieci, czy suma summarum to nie obliguje mnie do tego, że z automatu powinienem spłacić, pomimo tego, że nie ma konkretnych wyznaczonych działek czy ewentualnie nieruchomości, tylko jest, powiedzmy, strzelam, po 1/4, tak? I ty nie jestem zobowiązany z automatu do tego, żeby spłacić wartość domu, wartość.
Czy to oznacza, że wujostwo dalej jest współwłaścicielami tego domu?
Nie, nie wiem, czy współwłaścicielami domu, natomiast na pewno jest współwłaścicielami majątku, który zostawił dziadek.
Nie, no
ale
to,
nie ma jasno określonych.
To są udziały w majątku, natomiast mi chodziło o to, czy już dokonano zniesienia współwłasności, czyli że właścić nie dokonano?
Nie, nie.
No to proponuję takie rozwiązanie szybciutko. Najpierw spotkanie z wujostwem, czy jest możliwość dogadania się indywidualnie, a czeka was wizyta u notariusza, bo bez notariusza nie możecie tego zrobić, bo dotyczy to nieruchomości, a więc pod rygorem nieważności musi to być akt notarialny i od razu możecie ustalić spłaty bez sądu. Natomiast jeżeli się nie dogadacie, musi pan założyć sprawę, która się nazywa o zniesienie współwłasności.
O zniesienie współwłasności.
Tak jest. I prosić, aby z uwagi na to, że taka była wola, sąd przyznał ten dom panu, a spadkobiercom pozostałym, czyli wujostwu, cioci i wujkowi, spłatę w pieniądzu.
Rozumiem, ale dotyczącą całej wartości nieruchomości z ewentualnych
działań. Tak jest.
Rozumiem. Ślicznie dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Również czy zdążymy o świadku koronnym powiedzieć, bo jeszcze o nim nie mówiliśmy. To u pana pewnie jest, panie sędzio, w sprawach karnych koronny świadek. Bywa?
Świadek koronny bywa.
Kto to taki jest? Bo ja to tylko z kryminałów wiem.
To jest taka instytucja, znaczy w przypadku świadka koronnego mówimy o osobie tak naprawdę znanej osobą sprawcy. Jest to taka ustawa, która reguluje, że tak powiem, kwestię świadka koronnego. Jest to świadek po prostu chroniony, mówiąc w sposób szczególny, tak? Czyli taka osoba, jeżeli przybędzie do sądu, czy też będzie składać zeznania, będzie dowieziona, sąd też nie będzie wysyłał
pod eskortą,
jej...
Tak?
Tak, pod eskortą. Stawi się w sądzie i złoży zeznania, tak? Nie mówimy tu świadku anonimowym, bo to już jest zupełnie co innego, bo mówimy wtedy...
A to jeszcze zdążymy, bo ja tu mam zapisane, ale
bo jeżeli mówimy o świadku anonimowym, tak w skrócie można powiedzieć, to wtedy mówimy o świadku, który nie jest znany z imienia i nazwiska i oskarżeni nie znają jego tożsamości.
Komu nie jest znany? Panu na pewno jest znany, czy też nie?
Nie
w
zawsze.
W ogóle nie jest znany, tak?
Z założenia powinno
jak anonimowy,
być tak,
to anonimowy,
że,
tak,
że sąd powinien znać jego dane, natomiast jego przesłuchanie jest już bardzo skomplikowaną, logistycznie można powiedzieć czynnością, bo wówczas taki świadek zeznaje zupełnie w innym miejscu, niż odbywa się rozprawa. I bardzo często, no bo to można sobie łatwo wyobrazić, jeżeli mówimy o sytuacji dynamicznej, tak jak my teraz rozmawiamy i będą zadawane pytania do takiego świadka, no to przecież oskarżeni czasami będą chcieli zadać takie pytania, które mogą spowodować ujawnienie jego tożsamości.
Dekonspirację, tak.
I to nie muszą być tak oczywiste, jakieś oczywiste pytania jak miejsce zamieszkania, ale takie rzeczy, które tylko mogą oskarżeni na podstawie takich odpowiedzi mogą domyśleć się, kto to jest. Wówczas takie przesłuchanie może wyglądać na przykład w taki sposób, że sąd albo wyznaczony sędzia ze składu jedzie wówczas zupełnie w inne miejsce, gdzie znajduje się ten świadek i za pomocą wideokonferencji łączymy się wówczas z salą rozpraw, zadawane są pytania, po czym ten sędzia zbiera te pytania, następnie sam ocenia, czy mogą one zostać zadane, zadaje jej takiej osobie, a następnie przedstawia jakby te odpowiedzi, które uzyskał.
A kiedy się zostaje takim świadkiem anonimowym? Albo dlaczego w ogóle jest taka anonimowość?
Głównie dotyczy osób, które obawiają się. Znaczy tu jest też bardzo dużo jeszcze innych instytucji, które mogą zagwarantować, że tak powiem, bezpieczeństwo takiej osoby, ale już mówimy o świadkach, które mogą w sposób realny się obawiać, że tak powiem, o własne zdrowie, o życie lub osób najbliższych, a posiadają wiedzę bardzo istotną dla sprawy.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Już musimy niestety je dzisiaj zakończyć, ale już teraz zapraszam słuchaczy na kolejną audycję i spotkanie z sędziami za około 3 tygodnie. Będziemy wtedy mówić o mediacjach. Bardzo ciekawy temat.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Opala, cywilista, wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych oraz sędzia Sądu Rejonowego, delegowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pan Paweł Jurewicz, karnista, prezes Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Bardzo dziękuję raz jeszcze panom. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo. Standing in the bed we made. Guess I never got the part. I'm kicking all the sheets away. Oh, I'm jumping off a sinking ship. I guess I should have read the stars. I would have known that it would end like this. Well, you never made me decent. Oh, you never made me strong. Oh, you never let me finish. No, you never.